Wielce czcigodni, drodzy bracia kapłani, drogie siostry zakonne, osoby konsekrowane różnych zgromadzeń, różnych charyzmatów, a zwłaszcza drogie siostry Loretanki z matką Brygidą i z przełożoną tutejszej wspólnoty. Drogie poczty sztandarowe, szanowni państwo, reprezentujący różne instytucje, różne wspólnoty. Drodzy pątnicy, zwłaszcza ci, którzy przyszliście pieszo do Loretto, i wszyscy tu zgromadzeni, umiłowani w Panu bracia i siostry. Dokładnie 94 lata temu zakończył ziemską wędrówkę błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, twórca tego szczególnego miejsca, polskiego Loretto, sanktuarium Matki Bożej. Dziś gromadzimy się na dorocznej uroczystości odpustowej, by podziękować Bogu za tego niezwykłego, bardzo gorliwego kapłana, którego beatyfikacja miała miejsce 20 lat temu. Przybywamy do Loretto także po to, by razem z błogosławionym księdzem Ignacym oddać cześć Matce Najświętszej. Jutro przypada jej święto Narodzenia. A my stajemy przed tronem naszej Matki i Królowej w dzisiejszą niedzielę, by zobaczyć, że ona jest źródłem naszej nadziei. Takie właśnie jest hasło tegorocznej uroczystości. Maryjo, Tyś naszą nadzieją. W jubileuszu roku 2025 wszyscy wierni Kościoła chcą poczuć się pielgrzymami nadziei. My także. Wielu wiernych przybyło tu pieszo. Przychodzą od 1988 roku, kiedy to po raz pierwszy, i to w grudniu, przybyła do Loretto grupa zjadowa. Obecnie pielgrzymi przychodzą we wrześniu i widzimy, że zwyczaj pielgrzymowania do Loretto rozwija się, upowszechnia się. Przybywa kilka, może nawet kilkanaście pielgrzymek z diecezji warszawsko-praskiej, łomżyńskiej, drohiczyńskiej. Warto wspomnieć, że pielgrzymka z Drohiczyna idzie z zawołaniem od chrzcielnicy do grobu. Może nie wszyscy wiedzą, że błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski urodził się w Korzeniówce, miejscowości należącej do parafii Drohiczyn. Tam spędził kilka pierwszych lat życia, a przy chrzcielnicy drohiczyńskiej katedry wszystko się zaczęło. Ksiądz Kłopotowski przyjął pierwszy z sakramentów i rozpoczął swoją drogę nadziei. Była ona naznaczona wieloma trudnościami, doświadczeniami, ale też przyniosła i nadal przynosi wspaniałe duchowe owoce. W pierwszym liście świętego Piotra Apostoła zapisana jest zachęta: bądźcie zawsze gotowi do obrony przeciwko każdemu, kto domaga się uzasadnienia nadziei, która w was jest. Nadzieja potrzebuje obrony nieraz. Potrzebuje też umocnienia. I tego szukamy, bo wiemy, że bez nadziei nie da się żyć. Nie da się zdobywać świata dla Chrystusa. Ona, jak mówi przysłowie, umiera ostatnia. Mogę już niczego po ludzku się nie spodziewać, ale zachować nadzieję. należy powiedzieć, że wówczas nadzieja nawet staje się mocniejsza, oczyszczona z tego, co ludzkie, bo przecież jej przedmiotem może być wyłącznie Bóg. Dlatego rację ma Hemingway, że człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. To znaczy, że człowiekowi można odebrać wszystko, łącznie z życiem, ale nie pokonać. Nad człowiekiem mającym nadprzyrodzoną nadzieję żadna ludzka potęga, nawet tyrania o okrutnym obliczu, nie ma władzy. To dlatego niemiecki oprawca nie mógł znieść wzroku świętego ojca Maksymiliana Kolbego, umieszczonego w celi śmierci, znękanego, ledwie żywego i po ludzku zwyciężonego, ale w sensie duchowym zachowującego pokój serca i będącego zwycięzcą. Świętej pamięci papież Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi napisał, że nadzieja chrześcijańska opiera się na tym, na kogo czekamy. Jeśli więc mówi się dzisiaj o kryzysie nadziei, to może zagląda on nam w oczy dlatego, że nie wiemy, na kogo czekamy. Jak w znanej sztuce Samuela Becketa, dwaj włóczęcy czekają na wymyślonego przez siebie Godota i liczą na to, że on rozwiąże wszystkie ich kłopoty, ale nie wiedzą, kto nim jest i czy w ogóle istnieje i jakie potrzeby będzie mógł zaspokoić. W 1987 roku święty Jan Paweł II, skierowany do władz komunistycznej jeszcze wówczas Polski, ważne i prorocze słowa. Powiedział, że przyszły los ludzkości leży w rękach tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei. A oni stali jak sparaliżowani, bo chyląca się ku upadkowi PRL-owska władza nie potrafiła tych motywów podać. A czy my, po niemal 40 latach od tamtych wydarzeń, żyjący w innej rzeczywistości, potrafimy? Jest dużo niepokojących znaków. No bo czyż może budzić nadzieję fakt, że w roku jubileuszowym polskie dzieci i polska młodzież będzie miała zredukowany dostęp do szkolnej katechizacji, do wiedzy o swoim Panu i o swoim Kościele? Czy budzi nadzieję wprowadzenie w nowym roku szkolnym tak zwanej edukacji zdrowotnej od czwartej klasy szkoły podstawowej, która przynosi obok tematów potrzebnych, pożytecznych lub choćby moralnie obojętnych także tezy szkodliwe, sprzeczne z prawem Bożym, czyli deprawujące i przyzwalające na grzech? Czyż może budzić nadzieję decyzja wielu młodych ludzi, nawet wywodzących się z domów o żywej tradycji religijnej, by odłożyć na później albo zrezygnować w ogóle z zawarcia sakramentalnego małżeństwa i przyjęcia daru nowego życia, bo to idzie wbrew panującej modzie na wygodne i niezobowiązujące życie? A czyż budzi nadzieję to, że z zacierania granic między prawdą i kłamstwem i między dobrem i złem próbuje się robić cnotę, a tych, którzy na te granice wskazują, odsądza się od czci i wiary? Jeden z ważnych intelektualistów XX wieku, angielski pisarz Chesterton, już 100 lat temu zauważył, czym charakteryzuje się źle rozumiana wolność i tolerancja. Mówił, nie rozstrzygajmy, co jest dobre, ale uznajmy za dobre, że tego nie rozstrzygamy. Człowiek już nie chce być odkrywcą prawdy. Zadowala się jakimś, wydaje mi się, słyszałem. Nie chce szukać prawdy jedynej, ale chce, żeby było w obiegu tyle prawd, ilu jest ludzi. Z dziecięcą prostotą zwracamy się do naszej niebieskiej Matki, aby nas strzegła od beznadziei, cynizmu, nijakości i zamętu. Wiemy, że przed wzrokiem Matki nic się nie ukryje. Prosimy więc Boga przez jej wstawiennictwo o łaskę szczerości, posłuszeństwa Duchowi Świętemu, odkrycia właściwej drogi i o pomoc w kroczeniu po niej. Maryjo, Tyś naszą nadzieją, bo nie zawahałaś się odpowiedzieć Bożemu wysłannikowi, niech mi się stanie, słysząc zaproszenie do udziału w realizacji planu zbawienia ludzi. Mówiąc fiat, nie byłaś, Maryjo, naiwna ani lekkomyślna. Ty byłaś po prostu odważna, pełna ufności. Tego nas ucz, bo tego bardzo potrzebujemy. Tego nas ucz w swoim loretańskim sanktuarium, skrytym w pięknych lasach nad malowniczym Liwcem. Zapytamy, dlaczego tu jest Loreto? Domek loretański powstał już w XVII wieku na warszawskiej Pradze, przy dawnym kościele ojców Bernardynów, gorliwych krzewicieli kultu Matki Bożej Loretańskiej. Praga nie należała jeszcze do Warszawy i nie była jeszcze miastem, a klasztor Bernardynów dzielił trudne losy pozostającej pod zaborami ojczyzny. W czasach napoleońskich został rozebrany, ostał się właśnie tylko domek loretański, będący jedyną świątynią podwarszawskiej Pragi na początku XIX wieku. Kościół został z czasem odbudowany, a po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku proboszczem utworzonej tam parafii został nie kto inny, ale błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, wielki czciciel Maryi Niepokalanej. Całe duszpasterstwo opierał na ufności w przemożne wstawiennictwo Matki Bożej. Wszystkie wolne chwile w duszpasterskim zabieganiu przeznaczał, jak mówią pierwsze loretanki, nie na odpoczynek, ale na modlitwę w świętym domku. Kiedy więc założył nowe zgromadzenie zakonne, naturalną myślą było związanie go z Maryją i osadzenie na loretańskiej duchowej tradycji. Siostry miały przecież służyć szerzeniu Słowa Bożego, nieść światło Ewangelii w miejsca mroczne i zaniedbane. Czyż może być lepszy wzór potrzebnej do tego postawy niż Maryja? Ta, która rodzi Słowo, która z radością dzieli się niebieską nowiną ze swoją krewną i która rozważa w sercu wszystko, co usłyszy od Pana? Przypomnieliśmy sobie dziś Ewangelię o tym, jak do Maryi, pokornej służebnicy Pańskiej, przybył archanioł Gabriel i zwiastował jej wielką nowinę. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Porodzisz Syna Boga Najwyższego. Jego panowaniu nie będzie końca. Ta Ewangelia i cała dzisiejsza liturgia słowa przynosi wielkie bogactwo treści. Każe nam zobaczyć, że obietnica zbawienia sięga korzeniami Starego Testamentu. Przedzierała się powoli, nabierała kształtów na przestrzeni wielu wieków. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza mówi, że została dana królowi Achazowi. Król usłyszał, że Pan zbawi swój lud, że pośle na świat Mesjasza, który będzie narodzony z dziewicy i będzie Emmanuelem, Bogiem z nami. Wprawdzie Izajasz w pierwszym planie zapowiada Achazowi syna Ezechiasza, ale Bóg patrzy dalej niż człowiek. Proroctwo ma charakter mesjański, dotyczy tajemniczej osoby, której narodzenie przyniesie radość nie jednemu narodowi i jednemu pokoleniu, ale wszystkim ludziom, którzy dzięki niej staną się przyjaciółmi Boga. Kiedy więc Maryja usłyszała pozdrowienie anioła Gabriela, wszystko stało się jasne. Oto dostąpiła wielkiej łaski. Zapowiedziany Mesjasz to jej syn, który przez swoją ofiarę krzyżową da zbawienie światu. Jej odważna decyzja zmieni bieg dziejów ludzkich, uczyni je historią zbawienia, historią przemieniania niewolników w synów. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem i dziedzicem, mówi święty Paweł w drugim czytaniu z listu do Galatów. Maryja powiedziała fiat i dzięki temu mogła przyjść na ziemię największa łaska. Jej fiat pozwoliło Bogu działać. Chcemy modlić się za siebie i za wszystkich, którzy się boją, którzy mają za mało ufności, za mało odwagi, by odpowiedzieli na Boży głos, by weszli w uczniowski dialog. Niech nasza niebieska Matka zaopiekuje się nami. Niech upewni, że jesteśmy kochani przez Boga i przez nią, że na nas liczy i wierzy w nasze możliwości. Niech pomaga, by słowo Boga padające na glebę naszych serc, tak jak w nazaretańskim i loretańskim domku, zawsze stawało się ciałem, przynosiło dobre, błogosławione owoce. Amen.